Nowa Jeruzalem jest boską odpowiedzią na dwa podstawowe pytania człowieka. Dlaczego tu jestem i dokąd zmierzam?
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Gościmy dzisiaj w programie Stanisława Leszczyńskiego.
Dzień dobry.
I Jana Nicała.
Witam serdecznie.
Na początku chciałbym powiedzieć, że to naprawdę niesamowite, w jak przejrzysty sposób Księga Rodzaju ukazuje Boży cel i ostateczny plan, gdy się ma do niej odpowiednie klucze. A takich kluczy dostarczają nam właśnie wykłady, których co tydzień słuchamy. Czy moglibyście pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom niektóre najważniejsze zalążki boskiego objawienia, które widać w Księdze Rodzaju?
Jest ich wiele, więc może spróbujemy wspólnie przedstawić kilka z nich. Po pierwsze, widzimy, że Bóg odzyskuje człowieka za pomocą życia. Czyni wszystko za pomocą życia. Łatwo jest skupić się na innych sprawach i stracić z oczu najważniejsze objawienie Księgi Rodzaju. Mianowicie właśnie to, że nasz Bóg jest Bogiem życia, że Biblia jest Księgą życia, że sposobem, w jaki Bóg wypełnia swój cel, jest życie, a także to, że Bóg odzyskuje człowieka za pomocą życia. Po drugie, ważną sprawą w Księdze Rodzaju, którą kontynuuje dalej Biblia, jest obraz. Ludzkość została stworzona na obraz Boga, aby być Jego zbiorowym wyrazem. Obraz jest wspaniałym i pełnym znaczenia ziarnem, ponieważ ukazuje głęboki cel, w jakim Bóg stworzył ludzkość. Zostaliśmy zaplanowani i stworzeni po to, by wyrażać Boga. Trzecia istotna kwestia objawiona w Księdze Rodzaju to panowanie. Ponieważ w tym wszechświecie istnieje wróg, Bóg potrzebuje ludzi, którzy będą reprezentować Jego władzę, poddając sobie wszystko, co negatywne. Ale musimy pamiętać, że to panowanie nie jest naszą własną władzą, lecz wynika wyłącznie stąd, że wyrażamy Boga. Kiedy nie wyrażamy Boga, nie możemy dla Niego panować. Co jeszcze można byłoby tu dodać?
Myślę, że kolejnym zalążkiem boskiego objawienia, które widzimy w Księdze Rodzaju, jest prawda o tym, że człowiek został stworzony jako trójczęściowe naczynie, żeby zawierać w sobie Boga. Jesteśmy nie tyle narzędziami, które pracują dla Boga, ani orężem, który walczy dla Niego, ale jesteśmy naczyniami, które mogą Go w sobie zawierać. Jesteśmy naczyniami i musimy pamiętać, że mamy nie tylko ciało i duszę, lecz także bardzo tajemniczą część ludzkiego ducha. Ten duch, który kryje się głęboko w naszym wnętrzu, nie jest duchem Boga i nie jest też życiem Bożym, ale jest czymś doń bardzo zbliżonym i posiada zdolność do zawierania tego życia. Jest jeszcze jedna ważna kwestia, którą widzimy w Księdze Rodzaju, a potem dalej w Piśmie Świętym. Jest to drzewo życia. Drzewo to oznacza Boga w Chrystusie, który jest naszym życiem i zasobem życia. Drzewo życia pokazuje też, że cel, w jakim Bóg stworzył człowieka, może się zrealizować wyłącznie wtedy, gdy my, ludzie, jako naczynia, przyjmujemy Go, radujemy się Nim i żyjemy przez Niego w zależności od Niego.
W dzisiejszym programie Witness Lee uczyni dygresję na temat szlachetnych materiałów objawionych w różnych częściach Biblii, a następnie zwróci naszą uwagę na bardzo szczególne słowo w Nowym Testamencie – przeobrażenie. Posłuchajmy więc dzisiejszego Studium Życia Księgi Rodzaju poświęconego kwestii przeobrażenia.
Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że najważniejsza w tych wersetach jest kwestia drogocennych materiałów. Drugi rozdział Księgi Rodzaju wspomina o trzech drogocennych materiałach – złocie, perłach i kamieniu oneksowym. A w 21 rozdziale Księgi Objawienia znów czytamy o trzech rodzajach drogocennych materiałów – złocie, perłach i nie tylko o jednym rodzaju kamienia, kamieniu oneksowym, lecz o wielu drogich kamieniach. W każdym razie są tu trzy rodzaje materiałów – złoto, perły i drogie kamienie. Dalej w Biblii zaś czytamy o oprawionych w złoto drogocennych kamieniach na naramiennikach i na pierśniku arcykapłana. Ponadto w pismach Pawła, w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 3, werset 12, czytamy, że musimy uważać na to, z czego budujemy kościół, że musimy budować ze złota, ale teraz nie z pereł, lecz ze srebra. Znów są tu trzy rodzaje, ale drugi rodzaj to nie perły, tylko srebro. Złoto, srebro i drogie kamienie. Przypomnijmy też, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza. Jak wiecie, powiedział: Piotrze, jesteś kamieniem i na tej skale zbuduję mój kościół. Piotr także napisał, że my wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami, z których budowany jest dom duchowy. Chciałbym też, żebyśmy zwrócili uwagę na nader ważne w Nowym Testamencie słowo. To słowo to przeobrażenie. Słowo to zostało dobrze przetłumaczone z języka greckiego na angielski w wersecie 12:2 listu do Rzymian. Przeobrażajcie się przez odnowienie umysłu. Ale to samo słowo w drugim liście do Koryntian 3:18 zostało przetłumaczone inaczej. W angielskim przekładzie Króla Jakuba mamy: przemieniamy się w obraz Pana. Słowo przemieniamy się w Grece to to samo słowo, które w Rzymian 12:2 zostało przetłumaczone jako przeobrażajcie się. To greckie słowo zostało użyte w Nowym Testamencie co najmniej dwukrotnie. Oznacza ono metaboliczną przemianę. Nie chodzi tu o zewnętrzną zmianę, lecz o zmianę organiczną, wewnętrzną, którą nazywamy metaboliczną przemianą. Przeobrażenie to zmiana formy za pomocą innych pierwiastków. Oto właściwe znaczenie słowa przeobrażenie.
Chciałbym, żebyśmy się tu zatrzymali i porozmawiali trochę o przeobrażeniu. To bardzo interesujący temat. Księga Rodzaju pokazuje symboliczny obraz drogocennych kamieni, o których mówi również Nowy Testament. Stąd moje pytanie. W jaki sposób proces przeobrażenia, zachodzący w sferze fizycznej i prowadzący do powstania drogich kamieni, odnosi się do przeobrażenia, którego doświadczamy jako wierzący?
Powstawanie drogich kamieni to obraz, albo inaczej symbol procesu duchowego. Kiedy mówimy o przeobrażeniu, mamy na myśli, że coś podlega zmianie, nie tylko zewnętrznej, lecz także zmianie w naturze. Oto coś było stworzone z naturalnego pierwiastka, ale w efekcie przeobrażenia ten naturalny pierwiastek podlega istotnej przemianie. Jeśli chodzi o dosłowne drogocenne kamienie, Nie pojawiają się one w procesie stworzenia, tylko przeobrażenia stworzonych materiałów. Jeżeli przyjęliśmy osobiście Pana Jezusa, czyli jesteśmy odrodzonymi chrześcijanami, musimy dobrze zrozumieć kwestię odrodzenia i przemienienia, ponieważ jest ona podstawową rzeczą objawioną w Nowym Testamencie. A Nowy Testament mówi o kilku rzeczach, które są ze sobą ściśle związane. O odrodzeniu, przeobrażeniu i przemienieniu. Odrodzenie to narodzenie się na nowo z Boga, które dokonuje się dzięki temu, że boskie życie wchodzi do naszego ducha. Odrodzenie więc wiąże się z ludzkim duchem. Przemienienie zaś dotyczy naszego ciała. Nasze ciało zostanie przemienione, gdy Pan Jezus powróci na ziemię. Zarówno odrodzenie, jak i przemienienie odbywają się w jednej chwili. Inaczej jednak jest z przeobrażeniem. Chociaż możemy powiedzieć, że nasz duch i ciało w jednej chwili podlegają przemianie w życiu, nasza dusza przeobraża się stopniowo, dzień po dniu, przechodząc ze stanu naturalnego w stan chwalebny, coraz bardziej wyrażając Chrystusa w Jego chwale.
Kiedy czytamy w Nowym Testamencie list do Rzymian 12:2, widzimy, że przemieniamy się, tak naprawdę w języku greckim użyte jest to słowo przeobrażamy się, poprzez odnowienie umysłu. Widzimy stąd wyraźnie, że chodzi tu o przeobrażenie, które dokonuje się w naszej duszy, bo umysł stanowi część naszej duszy. Wiążą się z tym dwie kwestie. Po pierwsze, Bóg w swojej ekonomii przeobraża naszą duszę z chwały w chwałę, aż będzie ona wyrażała Chrystusa, który żyje w naszym odrodzonym duchu. Po drugie, proces przeobrażenia nie dokonuje się w jednej chwili, lecz zajmuje dużo czasu, nawet całe życie. Z mojego rozeznania wynika, że niewielu nawet bardzo oddanych i poszukujących chrześcijan zdaje sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma przeobrażenie naszej duszy w Bożej ekonomii i w pełnym Bożym zbawieniu. Dlatego wydaje mi się, że to, co słyszymy w tym wykładzie Studium Życia, jest bardzo ważne i aktualne dla nas dzisiaj.
Powróćmy do dzisiejszego wykładu Studium Życia.
Wszystko, co znajduje się w dwóch pierwszych rozdziałach Biblii, jest nasieniem. Biblia to całe objawienie dane nam przez Boga. A wszystkie nasiona Bożego objawienia zostały zasiane w dwóch pierwszych rozdziałach. W rozdziałach tych znajdują się wszystkie nasiona boskiego objawienia. Pierwszym nasieniem zasianym w tych dwóch rozdziałach jest Bóg. A drugim nasieniem jest człowiek. Kolejne nasienie zasiane w tych rozdziałach to światło, a potem różne inne rzeczy. Mnóstwo nasion zasianych w tych dwóch rozdziałach. Później, we wszystkich kolejnych księgach Biblii, te nasiona rosną. Rosną. Gdy dochodzimy do Nowego Testamentu, zwłaszcza do listów, widzimy, że z ziaren tych wyrósł wielki, wielki plon. A na końcu Biblii, w Księdze Objawienia, nie widzimy już nasion, ani nawet plonu, tylko co? Wielkie żniwa. Prawda? Wszystko to, co zostało zasiane w pierwszych dwóch rozdziałach Biblii, zostanie zrzęte w dwóch ostatnich, które są czasem wielkich żniw. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. O czym czytamy tutaj, na pierwszych dwóch stronicach, a o czym czytamy tam, na ostatnich dwóch stronicach? Mówiąc prosto, na pierwszych dwóch stronicach widzimy ogród, prawda? A na ostatnich dwóch miasto. Od ogrodu Do miasta. Daleka droga. Trzeba wiele dokonać. To długi proces. Ale ważne jest to, że ziarno zostało zasiane tu, w ogrodzie. Żniwa odbywają się w mieście. A nasienie tutaj zasiane to między innymi drzewo życia, rzeka wody życia i trzy rodzaje drogocennych materiałów: złoto, perły i drogie kamienie. W końcu jednak, gdy nadchodzi czas żniw, nie mamy materiałów ułożonych po prostu w stertę, lecz stają się one budowlą. Materiały nie leżą sobie, nie tworzą sterty, tylko wszystkie cząstki są ze sobą połączone. Widzimy budynek ze złota, pereł i drogich kamieni.
Przerwijmy tu na chwilę. Słyszeliśmy w tym fragmencie wykładu, że pierwiastki, o których mowa w pierwszych dwóch rozdziałach Księgi Rodzaju, są jakby nasionami zasianymi na początku Biblii, których żniwo widzimy w ostatnich dwóch rozdziałach Księgi Objawienia. Jednocześnie Witness Lee zauważył, że pierwiastki w Księdze Objawienia różnią się wyglądem od tych, które ukazuje Księga Rodzaju. Czy moglibyście powiedzieć nam coś na temat ich rozwoju?
Chciałbym najpierw zwrócić naszą uwagę na to, że to zupełnie normalne, że żniwo różni się wyglądem od nasienia. Z pewnością dziwne byłoby, gdybyśmy na przykład zasiali nasiona kwiatu, a po kilku tygodniach wciąż mieli to samo. Nasienie kryje w sobie pierwiastek życia, który w normalnych warunkach rośnie, aż osiąga dojrzałość. W Księdze Rodzaju widzimy nasiona wielu cennych boskich rzeczy. W Księdze Objawienia zaś widzimy żniwo, czyli dojrzałą postać tych nasion, ale już o innym wyglądzie. Na przykład w drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy drogocenne materiały. Jest tam mowa o złocie, żywicy bdelium i onyksie, czyli drogim kamieniu. Można powiedzieć, że w Księdze Rodzaju te materiały znajdują się w stanie oddzielenia i rozproszenia, podczas gdy pod koniec Księgi Objawienia złoto, perła albo inaczej bdelium oraz drogie kamienie należą do pełnej, ukończonej budowli. Podobnie dzieje się z drzewem życia. Widzimy drzewo życia w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, a następnie w 22 rozdziale Księgi Objawienia. Z tym, że w Księdze Objawienia drzewo stoi pośrodku rzeki życia, która wypływa z tronu odkupiającego Boga. Trzecią ilustracją rozwoju tych nasion może być żona. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy symboliczny obraz, albo inaczej typ, Ewę utworzoną z Adama. Natomiast pełny rozwój tego typu znajdujemy w 21 i 22 rozdziale Księgi Objawienia. Tam żona ma charakter bosko-ludzki, jest nią Nowa Jeruzalem. Porównanie początku Księgi Rodzaju i zakończenia Księgi Objawienia jest bardzo pouczające. Śledząc różne elementy, stopniowo otrzymujemy światło, dzięki któremu możemy dostrzec organiczny proces rozwoju, przez jaki te nasiona przechodzą w Biblii, aż na koniec dochodzimy do ich żniwa w Księdze Objawienia.
Posłuchajmy teraz ostatniej części dzisiejszego Studium Życia.
Na pierwszych dwóch stronicach Biblii coś wspaniałego, ogród, a w nim wszystkie te materiały, a na dwóch ostatnich stronicach Biblii miasto z nich zbudowane. A w środku Biblii mamy kościół, budowany ze złota, srebra i drogich kamieni. To nie wszystko. Jak wiecie, dziś w czasach nowotestamentowych kościół składa się ze wszystkich ludzi, których Bóg odkupił. Prawda? Bóg odkupił ciebie i mnie. Jesteśmy ludem odkupionym przez Boga. A czym jest kościół? Kościół to odkupiony lud jako całość. Widzimy więc, że ta całość jest budowlą. A kto jest złotem, srebrem i kamieniami? My, ty i ja. My, ludzie, których odkupił Bóg,
Jesteśmy materiałami, z których zbudowana jest ta duchowa całość, to znaczy Kościół. No tak, wcześniej, w Starym Testamencie, Bóg miał swój lud. Dzieci Izraela były odkupionym przez Boga ludem. To ciekawe, jak to wyglądało w szczegółach. Najważniejszego członka tego ludu nazywano arcykapłanem. Arcykapłan wchodził w Bożą obecność jako przedstawiciel całego ludu. Zawsze, gdy wchodził w Bożą obecność jako przedstawiciel całego ludu, zakładał dwa naramienniki. I jeden na pierśnik. To bardzo ciekawe. Naramienniki to były dwa duże kawałki kamienia onyksowego, na których wypisanych widniało wszystkie 12 imion plemion Izraela. Imiona wygrawerowane na kawałkach kamienia. Tak wyglądały naramienniki. A na piersi arcykapłan miał napierśnik. Który składał się ze złotej podstawy, na której znajdowała się misterna, piękna robota złotnicza. Była więc podstawa. Na tej podstawie 12 drogocennych kamieni, a na nich wyryte imiona 12 plemion. Czytaliśmy już w Księdze Objawienia w 21 rozdziale, że na wszystkich 12 bramach wypisane były imiona 12 plemion. To ciekawe. Chodzi mi o to, że w Nowym Testamencie Kościół zbudowany jest z czego? Złota, srebra i drogich kamieni. W Starym Testamencie widzimy Boży lud, który połączony za pomocą złota i drogich kamieni staje się jedną całością. W oczach Boga ten napierśnik jest miniaturą nadchodzącej Nowej Jeruzalem. Poza tym także Kościół, budowany dzisiaj ze złota, pereł i drogich kamieni, jest również miniaturą nadchodzącej Nowej Jeruzalem. Omówiliśmy całą Biblię, począwszy od ogrodu, a skończywszy na mieście.
W tym końcowym fragmencie wykładu usłyszeliśmy, że Kościół stanowi zbiór wszystkich ludzi odrodzonych przez Boga, którzy stają się materiałami na Jego duchową budowlę, Nową Jeruzalem. Mówiliśmy już kiedyś w naszym programie, że jest to najważniejszy, wręcz centralny aspekt całego objawienia w Piśmie. Czy moglibyście nam wyjaśnić to w świetle dzisiejszego wykładu?
Nowa Jeruzalem, objawiona w tak wspaniały sposób w dwóch ostatnich rozdziałach Księgi Objawienia, jest boską odpowiedzią na dwa podstawowe pytania człowieka. Dlaczego tu jestem? I dokąd zmierzam? Nowa Jeruzalem odpowiada na podstawowe pytanie. Pytanie o sens naszego istnienia na ziemi. W świetle tej odpowiedzi żyjemy tu na ziemi po to, by wypełnić odwieczny zamiar Boga, którym jest Nowa Jeruzalem. Odwieczny, zbiorowy wyraz Boga w Chrystusie, realizowany przez wszystkich ludzi, którzy zostali przez Niego odkupieni i odrodzeni. Nowa Jeruzalem to także odpowiedź, jakiej Bóg udziela nam na drugie pytanie. Dokąd zmierzamy? Albo inaczej, jakie jest nasze ostateczne przeznaczenie? Często uważa się, że naszym ostatecznym przeznaczeniem jest pałac w niebie. Będę tutaj uczciwy i powiem otwarcie, prawda boskiego objawienia w Piśmie wygląda inaczej. Nie zmierzamy do nieba, tylko do Nowej Jeruzalem, do duchowego miasta złożonego z Boga i wszystkich odkupionych przez Niego ludzi, do wiecznego, wspaniałego małżeństwa. Nowa Jeruzalem jest żoną, oblubienicą, której mężem jest odkupiający Bóg. A więc kiedy mówimy o Nowej Jeruzalem, mówimy tak naprawdę o czymś bardzo głębokim. Nowa Jeruzalem jest celem Boga. I bez względu na to, czy o tym wiemy, czy nie, jest ona również celem, do jakiego zmierzają wierzący. Wszystko, co Bóg robi w naszym ludzkim życiu, zwłaszcza w naszym życiu duchowym, ma na celu jedno – zbliżyć nas do swego ostatecznego zwieńczenia, do miasta żywego Boga, Nowej Jeruzalem, żony Chrystusa, Odkupiciela, naszego wspaniałego Pana.
Dziękuję za rozmowę. Dobrze wciąż sobie o tym przypominać, aż zrozumiemy, że Nowa Jeruzalem odpowiada na najgłębsze pytania związane z naszym istnieniem i istnieniem Wszechświata. Przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi byli Stanisław Leszczyński i Jan Nico. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie.
Mamy nadzieję, że słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali kolejnej audycji z cyklu Studium Życia Biblii. Wszyscy wierzący winni studiować święte i natchnione Słowo Boga. Każdy chrześcijanin powinien poznać rozległość i głębię jej objawienia. Aby jednak jasno zrozumieć, co Bóg w nim mówi, musimy przystępować do studiowania Jego Słowa w odpowiedni sposób. Wydano wiele dobrych książek poświęconych studiowaniu Biblii. Większość z nich jednak koncentruje się niemal wyłącznie na kwestii metod. Nie poświęcono w nich należytej uwagi temu, jakim człowiekiem trzeba być, by ją skutecznie studiować. W książce Jak studiować Biblię Watchman Nee podaje praktyczne wskazówki przydatne każdemu, kto pragnie poznać i zrozumieć Słowo Boże. Pokazuje też, jakimi ludźmi musimy być przed Bogiem, by Jego żywe Słowo do nas przemawiało. Nawet najlepsze metody bowiem przyniosą niewielką korzyść, jeśli nie będziemy właściwymi ludźmi przed Panem. Polecamy tę pozycję wszystkim słuchaczom. Książka Jak studiować Biblię jest dostępna w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.